Dzisiaj trochę nietypowo cisza w eterze wyjazdowa, nagrana też wcześniej w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Bursaki w Lublinie. Ze mną jest Beata Lachowicz. Czym się tutaj zajmujesz?
Od 2 tygodni moja rola bardzo się zmieniła, bo te 2 tygodnie postawiły nas przed nowymi wyzwaniami. Dotychczas zajmowałam się edukacją, pierwszą pomocą i to były moje zadania w Czerwonym Krzyżu. Od 2 tygodni stałam się logistykiem, zajmuję się transportem, więc to są dziedziny, które są dla mnie obce, ale jest to ogromne wyzwanie i też ogromna potrzeba, więc my wszyscy pracujący tutaj w lubelskim oddziale zostawiliśmy postawieni przed nowymi zadaniami, ale to są takie zadania, które nie zostały wymyślone, bo ktoś ma jakąś swoją wizję, tylko to są zadania wymyślone przez samo życie, więc nawet nie było mowy, żeby odmówić, zastanawiać się, tylko każdy zakasał rękawy, uczymy się nowego, ale też staramy się jak najlepiej wykonywać powierzone nam role.
PCK to jest ta organizacja, która jakby obok Caritas Archidiecezji Lubelskiej pojawia się najczęściej, jeśli chodzi o miejsca, gdzie można zgłaszać się z chęcią pomocy, gdzie można zgłaszać się z prośbą o pomoc. Jak sobie radzicie z tym, że nie tylko Lublin, ale całe Lubelskie oczekuje waszego zaangażowania?
Jeżeli chodzi o województwo lubelskie, to my akurat, tutaj nasz oddział stał się największym centrum logistycznym Czerwonego Krzyża w Polsce. I naszym głównym zadaniem jest praca polegająca na tym, żeby wysłać jak najwięcej transportów na stronę ukraińską. My przejeżdżamy przez granicę, codziennie wychodzą od nas transporty, których celem jest zaopatrzenie kolegów po drugiej stronie. Czyli ukraiński Czerwony Krzyż odbiera od nas te rzeczy, dalej dystrybuuje. I to jest nasze główne zadanie. Jeżeli chodzi o takie mniejsze działania, to oczywiście wspieramy MOPR-y, które zgłaszają się do nas, bo są potrzeby takie bardzo szybkie, bardzo wydawałoby się trywialne, szczoteczka do zębów, żel pod prysznic, coś co nam się wydaje, że to po prostu jest. Nagle okazuje się, że ktoś kto ucieka, brakuje mu podstawowych rzeczy do funkcjonowania. Zaopatrujemy w różne materiały dworzec PKP, czy zgłaszają się do nas ochotnicze straże pożarne, które potrzebują łóżek, coś czego nikt wcześniej nie zbierał, nie trzymał, bo jakby nikt nie przewidział takiej ewentualności jak wojna.
Przede wszystkim, na czym polega pomoc? Oczywiście to, o czym już powiedziałaś przed chwilą, ale tak, żeby jeszcze we wstępie tej naszej rozmowy wytłumaczyć naszym słuchaczom, osobom, które wiedzą, że PCK pomaga, ale nie wiedzą w jaki sposób. Przede wszystkim, na czym się skupiacie codziennie od początku wybuchu wojny, czyli od tych 2 tygodni. I też jak ta praca się zmieniała? Czym zajmowaliście się 24, 25 lutego? I jak to wszystko się przeobrażało do dzisiaj?
Nie ukrywam, że pierwszy dzień to był szok i niedowierzanie, że to się w ogóle wydarzyło. Jakoś wydawało nam się, my już wcześniej przygotowywaliśmy się oczywiście na tą opcję, czyli wcześniej uruchomione były magazyny interwencyjne, wcześniej już były dystrybuowane łóżka, pościele, przygotowywane były punkty recepcyjne. To jest z naszych zasobów. Myśmy to dowozili, współpracowaliśmy ze strażą, z wojskiem, ale jakby tworząc to, w rozmowach z kolegami byliśmy przekonani, że do niczego nie dojdzie. Czyli my to robimy, ale to nie będzie nikomu potrzebne. I ten czwartek był dosyć trudnym dniem takim, bo nagle się okazało, że to się wydarzyło. Od piątku już zaczęliśmy kontaktować się z kolegami po tej stronie ukraińskiej najbliżej granicy, bo zaczęły tworzyć się te koszmarne kolejki. Więc naszym pierwszym działaniem było zaopatrzenie tamtej strony w termosy, których nie mieli, w koce NRC, w takie rzeczy, które po prostu była potrzeba. Myśmy bardzo szybko organizowali transport. Dzięki temu, że mamy kontakty i jesteśmy Czerwonym Krzyżem, przewoziliśmy to przez granicę. I to były pierwsze dni takiego naszego działania. Nie ukrywam, że może trochę wariackie, może, ale to była bardzo szybka potrzeba i bardzo szybka reakcja. Teraz to robi się coraz bardziej usystematyzowane. ale też rosną potrzeby. Już nie wystarczy wysłanie 6 busów. Teraz wysyłamy po 2 tiry dziennie. Docelowo będzie ich więcej, więc pomagamy w taki sposób. My bardzo dużo produktów dostajemy od mieszkańców. To jest niezwykle budujące, bo jest ogromne wsparcie mieszkańców i jakby powierzają nam też swoje dobra, robią zakupy i my to wykorzystujemy. Mamy bardzo dużo wpłat finansowych. To też nam bardzo ułatwia pracę, bo jeżeli mamy zgłoszenie, potrzebujemy agregatów prądotwórczych, no to trudno oczekiwać, że taka osoba fizyczna kupi agregat, a dzięki tym wpłatom my możemy tych agregatów kupić 10 w ciągu krótkiej chwili i od razu je wysłać. Więc każda, nawet najmniejsza wpłata powoduje, że to jest taki efekt synergii, że 2 dodać 2 równa się 5. I nie ukrywam, że to nam daje takie poczucie, że my możemy szybko działać, szybko reagować i reagować na faktyczne potrzeby. No bo nie wysyłamy tego w przestrzeń, my wiemy, gdzie to jest. Koledzy nam wysyłają informacje, gdzie to trafia. Trafia to do szpitali polowych, ale też niestety do domów dziecka, gdzie które jeszcze nie zostały ewakuowane, ale do zwykłych mieszkańców, bo bardzo dużo osób jednak zostało po tamtej stronie.
Co jest kluczowe, no mówiąc wprost, w zapanowaniu nad chaosem i nad taką, no właśnie, w obliczu, no właśnie, wyzwań drastycznych, gwałtownych, które pojawiły się z dnia na dzień. Co jest kluczowe w zapanowaniu nad tym?
Wydaje mi się, że kluczowe jest reagowanie na rzeczywiste potrzeby. Czyli coś, z czym my się spotykamy niestety, że na przykład przyjeżdża do nas tir ubrań i paraliżuje naszą pracę, bo my nie przyjmujemy ubrań. Nie mamy od strony ukraińskiej takiej potrzeby, ale my też jako Czerwony Krzyż mamy w magazynach ubrania, które możemy uruchomić. Więc brak paniki, reagowanie na rzeczywiste potrzeby, planowanie i skuteczne działanie. To chyba pozwala nam jakoś się wyciszyć, wyregulować tą pracę i niestety działamy w trudnych warunkach, ale no trzeba mieć czas, jak to się mówi, żeby załadować te taczki, bo gdybyśmy biegali i tylko po prostu panikowali w tej sytuacji albo szukali jakichś, nie wiem, mniejszymi krokami dochodzili do celu, nie miałoby to sensu. Jakby busy były na pierwszy rzut, teraz są transporty tirowe, będziemy ich robić jak najwięcej po to, żeby właśnie przerzucić towar, który jest tam potrzebny. Czyli nie, tak jak mówię, nie ubrania, a środki opatrunkowe na przykład, których idzie bardzo dużo i idą transporty tylko środków opatrunkowych.
No i też pewnie osoby, które od początku potrafiły zachować zimną krew i ten rozsądek w pracy. Kto tworzy zespół? Chociażby tutaj, przy ulicy Bursaki 17.
Na czele stoi Maciej Budka, który jest dyrektorem generalnym. To też nam bardzo ułatwia sprawę, bo mamy osobę decyzyjną jakby w zasięgu naszym. I mamy też dostęp do informacji z pierwszej ręki, więc to jest bardzo skraca drogę przekazywania tej informacji. Maciej jest osobą bardzo zadaniową i taką nastawioną na bardzo skuteczną w realizacji tych zadań. Więc to daje nam takie poczucie, że na czele zespołu stoi ktoś, kto wie, co robi i jest z nami w stanie bardzo sprawnie pokierować. Tak jak mówiłam, my tutaj pracujemy w zespole lubelskim, ale od 2 tygodni to nie ma znaczenia, kim się wcześniej, kto się czym wcześniej zajmował, bo każdy z nas dostał zupełnie nowy obszar, który jest dedykowany właśnie tej sytuacji. Mamy zespół do spraw międzynarodowych, bo bardzo dużo osób przyjeżdża tutaj do nas, chce nam pomóc z różnych oddziałów krajowych Czerwonego Krzyża. Mamy zespół do spraw wolontariatu, bo bardzo dużo osób przychodzi do nas i wspiera nas w swoim działaniu. Mamy zespół do spraw transportu, zespół do spraw dokumentacji tego, co się dzieje, więc tu naprawdę bardzo dużo osób pracuje. Zespół stał się międzynarodowy, bo to jest dzień, kiedy mamy delegację z Holandii, jest dzień, kiedy mamy delegację z Norwegii, więc na pewno nie jest tak, że siedzimy i zastanawiamy się, co dalej, tylko każdy ma wytyczoną ścieżkę, wiemy, co ma się odbyć danego dnia. Planujemy te działania, ale tak jak mówiłam, jesteśmy w stałym kontakcie z kolegami z Ukraińskiego Czerwonego Krzyża i oni też nam wysyłają sygnały, co jest potrzebne, co tam się dzieje i jak to będzie dystrybuowane dalej. To jest dla nas bardzo ważne.
A jak wygląda Twój dzień? O której godzinie tutaj przychodzisz? Co robisz? O której godzinie wychodzisz? Czy jest czas też na odpoczynek?
Staram się, żeby był czas na odpoczynek, bo to jest tak, że no my też jesteśmy ludźmi, więc raczej trudno. Pierwszy tydzień chyba był najtrudniejszy, ale jeżeli funkcjonuje się na wysokim poziomie emocji i adrenaliny, no to człowiek jest w stanie to wytrzymać. Zaczynamy dzień o 7 rano. Zaczynamy od spotkania, gdzie planujemy, co się wydarzy danego dnia, ponieważ pracujemy równocześnie w 3 magazynach, wychodzą transporty, przychodzą transporty, to wszystko musimy mieć logistycznie spięte. Później jest taka praca bieżąca na zasadzie właśnie fizycznie przyjeżdżają te samochody, odjeżdżają i tak dalej. Równocześnie zarządzamy pracą wolontariuszy, bo to jest bardzo budujące, ale przychodzą wolontariusze z firm, nauczyciele ze szkół, uczniowie ze szkół. To są naprawdę, czasami jest tu 50-70 osób, którymi trzeba zarządzić, żeby nie miały poczucia, że nic nie robią albo są niezaangażowane. Milion nieprzewidzianych sytuacji. To jest coś, na co trzeba przewidzieć jakieś 4-5 godzin. Bo coś się komuś stanie, bo coś nie wyjdzie. Odprawy na granicach. I dzień kończy się podsumowaniem, czyli co nam wyszło, jakie jest zadania na kolejny dzień. Kończy się tak koło 21.
Po to, żeby następnego dnia znowu o 7 być tutaj w gotowości. Jakie są twoje przemyślenia po tych 2 tygodniach bardzo intensywnej pracy?
Tak osobiście uważam, że to jest niezwykłe, że mogę się czymś zająć, bo nawet jeżeli siedzę wieczorem w domu, to ja myślę o tym, co ja mogłabym zrobić w tym czasie, bo mamy styczność z tymi osobami, które przekraczają granice, poznajemy te dramaty i to jest straszne. Jakby nie wyobrażam sobie siebie w innym miejscu niż Czerwony Krzyż w sytuacji tak kryzysowej, jaką mamy obecnie. Zmęczenie chyba schodzi na drugi plan. Wydaje mi się, że ta sytuacja to jest nasza praca na kilka najbliższych lat. I to nawet nie chodzi o sam konflikt zbrojny, ale ta praca, którą później będziemy musieli włożyć w odbudowanie, we wsparcie, w pomoc. Więc to nie jest... To nie jest krótki strzał, to jest maraton, który my musimy przejść i musimy się sprawdzić jako ludzie i jako Czerwony Krzyż, czyli największa organizacja humanitarna. No i my znamy tych ludzi po drugiej stronie, więc to też jest takie, że to nie są dla nas anonimowe osoby. Walentynę znamy od lat, która pracuje, jest szefem ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Odwiedziła nas tutaj kiedyś, no i po prostu łzy w jej oczach, to jest dla nas super kopniak do tego, żeby robić jeszcze więcej, jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej.
A co chciałabyś powiedzieć słuchaczom, mieszkańcom Lublina, osobom, które chciałyby się zaangażować w pomoc, ale kompletnie nie wiedzą, jak to zrobić i też jak pomagać mądrze, żeby nie dokładać też pracy na przykład wam?
Jeżeli chodzi o osoby takie, które nigdy nie miały do czynienia z systemowym działaniem, takim, które my prowadzimy, proszę państwa, sprawdzajcie, komu powierzacie produkty, które kupujecie, komu wpłacacie pieniądze, bo już tworzy się kilka punktów. Mieliśmy sygnały, że ktoś podszywa się, że jest Czerwonego Krzyża i robi publiczną zbiórkę, my nic o niej nie wiemy. Ja zachęcam do tego, żeby kierować się do dużych organizacji. My naprawdę mamy sprawdzone kanały, wiemy, z kim się kontaktować, czy to jest Caritas, czy Polska Akcja Humanitarna, czy Czerwony Krzyż. Tu nie ma konkurencji. Pomijamy fakt konkurowania, czy to, że my docieramy do takich ludzi. Tutaj to współpraca jest najwyższym dobrem, więc my oczywiście ze sobą też rozmawiamy jako organizacje, co można zrobić, jak można zrobić. Można się zaangażować wolontariacko, jakby pracy jest bardzo dużo, tylko to też nie chodzi o to, żeby po prostu przyjść, tylko zgłosić się wcześniej. Nam to ułatwia bardzo pracę w planowaniu, bo są osoby, które po prostu przychodzą. My doceniamy oczywiście każdy taki gest, ale czasami jest tak, że jest za dużo osób do danej pracy. Jeżeli jedzie się na granicę i wyrzuca się tam ubrania, a mamy takie zdjęcie i doniesienia, że po prostu się jedzie, żeby pomóc, a tam no, też sprawdzajcie Państwo, czy jest potrzeba taka, którą Wy chcecie dać, bo później leży sterta ubrań, czy leżą wózki, które mokną, one naprawdę można je spożytkować i przetrzymać w magazynach i uruchomić w momencie, kiedy będzie taka potrzeba, a nie, bo one już teraz są zniszczone, one do niczego tam się nie będą nadawały. Także polecam sprawdzać, i czy jest potrzeba tego pomagania.
Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę. Naszym pierwszym gościem w dzisiejszej audycji była Beata Lachowicz z Polskiego Czerwonego Krzyża, z oddziału lubelskiego, który jest obecnie centrum PCK w Polsce. Dziękuję Ci bardzo i za rozmowę, i za tę pracę, którą wkładasz Ty i cały Wasz zespół.
Dziękuję również, wracam do pracy, bo mamy co robić dziś.
A ja jeszcze na chwilę zostaję w siedzibie PCK i do kolejnych rozmów wrócimy za chwilę.